1 metrów na częstotliwości 7380 kHz.
Radio Maria bids farewell to all listeners receiving us in the 41 meter band. We would like to remind everyone that we may be heard in the following time frames: mornings, Monday through Saturday, from 7 until 9:15 a.m., and Sundays, from 8 until 10 a.m. Central European Time, in the 19-meter band at a frequency of 15,455 kHz, and every evening, from 5 until 9:30 p.m., in the 25-meter band at a frequency of 12,010 kHz, whereas from 9:30 until midnight Central European Time, in the 41-meter band at a frequency of 7,380 kHz.
Заканчиваем ретрансляцию передачи «Радио Мария» на коротких волнах в диапазоне 41 метра. Напоминаем, что наших передач можно слушать в следующем порядке. Утром с понедельника по субботу с 7 до 9.15, а в воскресенье с 8 до 10 часов на частоте 15 455 кГц в диапазоне 19 метров. А также ежедневно после обеда. 17 до 21 часа 30 минут в диапазоне 25 метров на частоте 12 010 кГц, а с 21 часа до 24 часов восточноевропейского времени в диапазоне 41 метра на частоте 7380 кГц.
Katolicki głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Drodzy Radio Słuchacze, rozpoczęliśmy nowy dzień, 5 dzień sierpnia. Jak zawsze ten dzień rozpoczynamy w imię Boże, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I tak jak żeśmy zapowiadali w tym nowym dniu, po północy nadal gościmy w naszym radiu, Radio Maria, pana doktora Andrzeja Leszka Szcześniaka i kontynuujemy ciekawe, bardzo ciekawe rozmowy wykończone i także wykład pana profesora o powstaniu warszawskim. Zachęcam nawet do telefonów na początek. Wysłuchajmy może naszego hymnu narodowego, Mazurka Mazurskiego, bo nie było na to czasu przed północą, a potem już kontynuujemy nasze rozmowy.
Thank you.
rozmawiać z naszymi słuchaczami.
Tak, witam Państwa, szczęść Boże.
Panie profesorze, czy jakieś kilka słów może podsumowania tamtych telefonów, czy odbierzemy już nowe, dodatkowe?
No, my podsumowywaliśmy po każdej wypowiedzi i właściwie do, trudno powiedzieć, że doszliśmy do wniosków, bo to słuchacze mogliby ocenić, że jednak w życiu człowieka ogromnie ważne są sprawy wartości, jest postawa tego człowieka po to, żeby być człowiekiem w ogóle. A jedną z tych właśnie postaw to jest patriotyzm, miłość do ojczyzny. I o niej dzisiaj mówimy, wykorzystując pretekst powstania warszawskiego. Czy okazję powstania.
Tak, panie doktorze, a więc już pierwszy telefon odbierzmy. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Dziewica. Chciałem w pierwszej chwili pozdrowić pana doktora Szcześniaka. Mówi Marian z Warszawy. Panie doktorze, ja zawinąłem się, że do pana przedzwonię, ale pana telefon był bez nazwiska, żona mi go gdzieś zapodziała. Ja bym prosił, że pan do mnie przedzwonił. Pan ma mój telefon i nazwisko. A teraz adrem do sprawy. Tyle było wątków, tyle spraw. W niektórych na przykład miałem możliwość ze źródeł korzystać wiedzy. Na przykład o ile chodzi o powstanie, no to solidaryzm narodowy taki był w powstaniu, który świadczy o tym, o jego wartości. I tu nie można podważać tak czy inaczej. Bo przecież to nie wywołało kilku żołnierzyków, czy tak jak mówiono, zaplutych karłów, tylko cała Warszawa, wszyscy i cała Polska, bo poza powstaniem w Warszawie, to szykowali się na pomoc w Warszawie inne oddziały Armii Krajowej, których nie dopuściła Armia Radziecka, poresztowała, tak jak pan powiedział. Czyli trzeba brać ten wydźwięk najważniejszy, a nie ten, który nam podsuwali, albo tacy jak znawcy raczej historii pana Clintona, a nie polskiej historii, jak pan Pastusiak powiedział, że to była wojna domowa wtedy, kiedy się aresztowało AK-owców w wojsku bezbronnych. I to trzeba w takim aspekcie rozpatrywać, o ile chodzi o powstanie warszawskie. Ja na przykład na miesiąc przed powstaniem, co prawda byłem wtedy jeszcze dzieckiem, ale słyszałem od jednego z ważnych ludzi, nie chcę podawać nazwiska, jak pan profesor będzie chciał wiedzieć, to się z kontaktami podam. Powiedział, żegnał się z moim ojcem, słuchaj, ja nie wrócę, powstanie będzie, na pewno nam nie pomogą i przegramy. Ja zginę, bo jako kapitan muszę dotrzymać, także powiem, honoru oficerskiego i za to, co walczyłem całe życie, się uczyłem, muszę oddać życie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Sprawa generała Berlinga. Z tego, co ja wiem, bo myśmy w Simpie w nocy zrobili kiedyś spotkanie z generałem, to on nam powiedział, że nim mu Stalin dał zezwolenie, to on już poczynił pewne kroki i samodzielnie zorganizował tą pomoc. Za co był odwołany na rozmowę do Stalina. Z tym, że on miał poza oficjalnymi adiutantami i jego opiekunami, miał swojego zaufanego jednego takiego adiutanta, o którym inni nie wiedzieli. I ten adiutant nam udzielił po prostu informacji, to się kiedyś ukazało w naszej takiej gazecie, powiedzmy dwutygodniku. Także tutaj o ile chodzi. Poza tym, wracając jeszcze do generała Berlinga, w tym całym towarzystwie, który pan wymienił, to on był jedynym Polakiem. I on wysłuchał tego i była na audiencji u Stalina i powiedział, że to wszystko są nie Polacy i to się kupy nie trzyma. To Stalin mu dał reprymendę. On to nam powiedział, powiedzmy, na spotkaniu z nim i on zresztą, jakby pan doktor zechciał, to na pewno może pan dotrzeć do jego pamiętników albo do jego adiutanta. Poza tym była sesja Rady Warszawy otwarta w Pałacu Kultury i chciano zlikwidować jego po pierwsze przy moście i zmianę mostu Berlinga. To trzeba było tam być i słuchać, co mówiła ludność Warszawy, a nie Partia Unii Wolności. Zarzucano mu, że on handlował kocami i innymi rzeczami, że nie był dobrym generałem Polakiem. Za taką rzecz, to było publicznie powiedziane przez jednego z pisarzy, takiego jak Gross, który go chciał opróć, to by przecież Stalin go z miejsca rozstrzelał, bo on był niewygodny. Dzieją się rzeczy. I natomiast Pan po raz pierwszy w sposób niedoktrynerski przedstawia historię taką, jaką ona powinna być. Ja bym chciał tylko tyle powiedzieć, co się powiedzmy jako dziecko w tym czasie jeszcze, bo brakowało mi paru lat do 16, znaczy parę miesięcy, ale przebywałem w tym środowisku. I tu się zgodzę z panem jeszcze, panie profesorze, panie doktorze, bo czytałem taką małą książeczkę prawdziwych, małe historie niepodległej Polski. Jak pan ocenił swego czasu poprzedniej, tak że powiem, wypowiedzi Wola Bemowo, tak w tej historii trzeba powiedzieć, że Wola Bemowo się zachował dobrze, bo ogłosiło konkurs. I tu są wspomnienia ludzi, którzy walczyli w I wojnie światowej i w powstaniu. I to jest duch naszego narodu. Przepraszam, zdałem tyle czasu. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. I tutaj są pewne rzeczy bardzo ważne poruszone przez pana. Pierwsza to jest postawa ludności w czasie powstania. Solidaryzm, czy jak to woli, solidarność między Polakami. Jest to rzecz tak wielka, że nie znajduje się odpowiednika w tym czasie w innych krajach podobnego działania. Polacy w obliczu niebezpieczeństwa potrafią dokonywać cudów. Nasz wielki pozytywista Aleksander Świętochowski użył takiego zdania, że Polacy są jak z żelaza, ale żeby coś z nimi zrobić, to trzeba ich rozgrzać do czerwoności i walić młotem. Czasami trzeba nam silnych bodźców, żebyśmy rozpoczęli wielką akcję, wielkie działanie. Takim silnym bodźcem była chęć wyzwolenia stolicy, pozbycia się okupanta niemieckiego. I zachowanie ludności w tym czasie było wspaniałe. I bez pomocy ludności, bez włączenia się tak na pełen regulator, powstanie by nie trwało aż 66 dni. Przecież nie tylko, że powstańcy nie mieli ciężkiej broni, no bo mam zdobyte kilka czołgów, to jeszcze niewiele jest. Nie tylko nie mieli dział, nie tylko, że, ale brak im było karabinów, brak im było amunicji, brak im było wszystkiego. A mimo to opierali się doskonale uzbrojonym po zęby Niemcom, dzięki właśnie postawie. A postawa we wrześniu Polaków 1939 roku, bo to w jakiś sposób wiąże się z powstaniem. Proszę Państwa, był ogłoszony przecież plan mobilizacyjny. Najpierw kartkowy w marcu, potem, kiedy Polacy ogłosili mobilizację, pod naciskiem Brytyjczyków i Francuzów musieli ją odwołać. Ale mimo tych wszystkich perturbacji do wojska, mimo bałaganu, jaki panował, sytuacji na drogach, bombardowaniu lotnictwa, do wojska zgłosiło się we wrześniu 39 więcej ochotników, niż przewidywały to plany mobilizacyjne. Czy ktoś pokaże mi drugi taki naród, gdzie tak było? I z tego właśnie powinniśmy być dumni, że w obliczu wielkiego zagrożenia Polacy dokonują cudów. Rzecz związana z okupacją, tajne nauczanie. Przecież to był fenomen w skali światowej. Tak rozwiniętego tajnego nauczania na wszystkich szczeblach nie miał żaden inny naród. I co ciekawe, że ilość wsyp była absolutnie znikoma w porównaniu z rozmachem tej całej akcji. Proszę Państwa, tak jak obliczali historycy, również ilość zdrad dotyczących podziemia polskiego jest znikoma w porównaniu z siłą, z rozmachem tego podziemia. Oczywiście byli zdrajcy, byli donosiciele, wydawano na nich wyroki, były sądy Polski podziemnej, które się tym zajmowały, byli wykonawcy tych wyroków, ale to było w porównaniu z innymi narodami zupełnie nieprawdopodobnie niskie. I teraz tak, jeszcze może dwa słowa o Bellingu. I najpierw nie, wojna domowa w Polsce. Chodziło tutaj o okres po 44-45. Można to było określać wojną domową lat temu 15. Dziś jest trudno. Dziś, kiedy wiemy doskonale, kto opracowywał plany, kto kierował i do czego dążył, nie możemy tego nazwać wojną. To był najazd i walka z najazdem. Mówimy o powstaniu. Proszę Państwa, w dniu, kiedy powstańcy, dowództwo powstania dokonało kapitulacji, Stalin wezwał przedstawicieli PKWN-u do siebie w Moskwie, to pierwsze dni października, 2-4 chyba to było, i zażądał mordowania Polaków tutaj w kraju. Robiła to już Armia Czerwona za Kostami, robiła to NKWD, dywizje NKWD, robiły to oddziały SMERSZ-u. Stalin zażądał, żeby nasz PKWN mordował Polaków. I po powrocie z Moskwy wzięto się dodatkowo za czyszczenie zaplecza. To znaczy oczyszczenie go z polskich sił narodowych. 30 października wydano specjalny dekret o ochronie państwa, mówię o 1944 roku cały czas, i w tym dekrecie usprawiedliwiono zbrodnie, zezwolono na dokonywanie zbrodni, między innymi za słuchanie radia bez zezwolenia kara śmierci. I to druga polska konspiracja, niedoceniona, często znieważana w różnych opracowaniach, dokonała wielu wielkich i wspaniałych rzeczy. To ta druga polska konspiracja właśnie ratowała honor i godność Polaków. Ale nie tylko to. Proszę Państwa, było powstanie warszawskie, była burza, było polskie podziemie, była Armia Krajowa, którą sztab aliancki określił jako najlepiej zorganizowaną armię w podziemnej Europie, tym samym i chyba świecie. I teraz zacząłem się przed chwilką, zaraz spojrzę, mieliśmy o tej wojnie domowej. I proszę Państwa, wiemy dokładnie, kto to wszystko robił. Dlatego polecam Państwu, za jakiś tydzień, dwa będzie na ten temat książka, już jest po korekcie. O całym mechanizmie, o anatomii zniewolenia Polski. Kto, jak, dlaczego, w imię jakich planów, w imię jakich celów. I jeszcze raz powtarzam. To nie była wojna domowa, to była walka Polaków z najazdem. No przykro jest, że wielu Polaków tego nie zrozumiało. Ale jeżeli nie rozumieli oni tego zaraz po wojnie, można im wybaczyć. O wielu rzeczach nie wiedzieli. Ale jeżeli nie rozumieją tego dzisiaj, tego już nie można wybaczyć. Bo dziś wiemy, mamy nazwiska tych wszystkich, którzy dokonywali mordów masowych. I tak jak poprzednio jeden z panów poruszył sprawę mogił na Pomorzu, gdzie prawdopodobnie żołnierze Armii Krajowej byli mordowani, tak powinniśmy się rozejrzeć po Polsce i poszukać więcej takich mogił, żeby uczcić pamięć tych ludzi. W archiwach sowieckich odnaleziono dokumenty, z których Sowieci przyznają się, że aresztowali ponad 65 tysięcy samych żołnierzy Armii Krajowej. A gdzie tu Narodowe Siły Zbrojne, bataliony chłopskie, cała seria innych organizacji drugiej konspiracji? I to, jeszcze raz powtarzam, to nie była wojna domowa. To było zniewolenie Polski rękami zdrajców. I jeszcze raz mówię, że po wojnie można się było mylić. Można było wierzyć, że to przychodzi nowe, przychodzi lepsze, że będzie sprawiedliwość. Dziś wiemy dokładnie, co to było. I może dwa słowa o Berlingu. Zaskoczył mnie pan tą konferencją, która była w Warszawie i zarzutem postawionym, zdaje się, przez Michnika, że Berlin czymś tam handlował i dlatego go zdjęli. Handlował kto inny? Tu się taka słynna anegdota, pytanie do Radia Erewań. Czy to prawda, że Iwan Iwanowicz dostał w Moskwie rower? No prawda, tylko nie Iwan Iwanowicz, tylko Piotr Piotrowicz. I nie w Moskwie, ale w Leningradzie. I nie dostał, tylko mu ukradli. Podobnie z tym handlem. Major Hilary Minc został przez Berlinga zdegradowany za kupczenie żywnością dla pierwszej armii Wojska Polskiego. On wraz ze swoją grupką handlował żywnością, którą przywożono z Moskwy dla pierwszej armii. Rozwoził po kołchozach, a zyski brał dla siebie. Został przez Berlinga zdegradowany, a obcinał mu te pagony późniejszy minister Sidicki. I to nie Berling. Berling takich rzeczy nie robił. Owszem, Berling można uznać, że zdradził, będąc w willi szczęścia we wcześniejszych latach i zostając, kiedy armia Andersa wyszła ze Związku Sowieckiego. Miał w związku z tym karę śmierci przez Sąd Rzeczpospolitej Polskiej, ale nie ogłaszano tego z uwagi na Rosjan i aliantów. To tak, ale żeby handlował czymkolwiek, to nie. To właśnie Hilary Minc za spekulacje, a potem Hilary Minc został w Polsce tym, który gospodarkę kierował i ustanawiał. To chyba tak z grubsza byłoby w związku z
panem. Mamy też potem wątpliwości. Jacy ludzie rządzili naszym krajem zaraz po wojnie. Choćby ten przykład, co pan doktor tutaj mówił. Odbierzmy kolejny telefon, bo telefon do nas dzwonią. Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto i skąd ci teraz dzwoni? Proszę bardzo.
Moje imię jest Wacław, dzwonię z Chicago.
Proszę bardzo, panie Wacławie, słuchamy pana.
Chciałbym sobie 3 grosze wtrącić do dyskusji dzisiejszej, bardzo ciekawej na miejscu. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć chwała Polakom za wszystko to, co dokonali. Chwała Polakom za powstanie warszawskie, chwała Polakom za powstanie Solidarności. Ale jednocześnie chciałbym prosić Polaków, żeby oprócz serca mieli również otwartego serca, mieli również otwarte głowy. Nie wystarczy z otwartym sercem i z patriotyzmem występować przeciwko złu, które to otwarte serce i patriotyzm sprowadza na manowce. Tak jak zwycięska bitwa pod Wiedniem została zmarnowana przez naszych aliantów, w cudzysłowie. Tak jak zmarnowane zostały owoce walki polskich żołnierzy w czasie II wojny światowej, zmarnowane w cudzysłowie, zmarnowane dla Polaków, nie dla aliantów, tak została zmarnowana i zmanewrowana ofiara powstania warszawskiego. Zmanewrowana i zmarnowana przez tych, którzy po polsku pięknie mówią, mieszkają w Polsce od kilku pokoleń, ale Polaków i polskości nienawidzą. Więc mam taki apel do moich kochanych rodaków, żeby może oprócz serca gorącego, polskiego serca, otworzyli te zziębnięte polskie umysły. Żeby zagrzały się te umysły, tak jak pan doktor powiedział, jesteśmy jak żelazo. Ale dopiero jak się nas rozgrzeje do czerwoności i bije młotem, dopiero zaczynamy coś robić. A to już jest nasza strata. I znowu jesteśmy o kilka stopni do tyłu. Może jednak w końcu zaczniemy przed sercem do przodu wysłać nasz umysł. Może zobaczymy, kto nam manewruje, w jakim celu i kto prowadzi nas gdzie. przecież to wszystko, co się działo w czasie II wojny światowej, między innymi Powstanie Warszawskie i ta cała II wojna światowa, to wszystko było zaplanowane dziesiątki lat wcześniej, konsekwentnie realizowane, prowadzące do jednego celu. Tym celem jest zapanowanie przez jedną nację nad całym światem, stworzenie z tej nacji rasy panów, która będzie decydowała, którzy mają prawo istnieć, a którzy nie. Którzy mają prawo żyć w godności, a których należy zniszczyć, zmarnować. Sama walka otwartym sercem nic nie daje. Prowadzi na manowce. Musimy prowadzić walkę przede wszystkim umysłem. Dlatego proszę Polaków, żeby otwierali umysł na to, co się wokół nas obecnie dzieje. Obecnie. To, co się wokół nas dzieje. Te wszystkie manewry i zakusy zła, które chcą nas znowu sprowadzić na manowce. Jeżeli można, chciałbym nawiązać do wizyty Ojca Świętego tutaj w Ameryce. Była taka krótka dyskusja na temat w radiu tutaj w Chicago, no jak Polacy oceniają tę sytuację, tę wizytę. I bardzo mi się podobała jedna wypowiedź pewnego pana, który powiedział, że Ojciec Święty znokautował swoich przeciwników. Może nie tyle Ojciec Święty, bym powiedział, co ludzie, którzy udowodnili to. Swoje zachowanie, swoim przyjściem właśnie te wszystkie uroczystości. Ale ludzie przychodzą dlaczego? Przychodzą dlatego, tak jak Polacy w czasie Powstania Warszawskiego, w czasie Solidarności w Polsce, tak przychodzą i w Kanadzie, tak przychodzą w Meksyku. Z nadzieją, że idą do prawdy, że idą do kogoś, kto im pomoże żyć godnie. Jeżeli ta nadzieja zostaje zawieziona, no mamy efekty takie, jakie mamy. Teraz wszyscy czekamy na wizytę Ojca Świętego w Sanktuarium Polskości w Krakowie. W tym Sanktuarium Polskości, w którym centrum tego sanktuarium jest Wawel, na Wawelu, w którym byli koronowani polscy królowie, w którym są groby polskich królów, będą przyjęci ludzie, którzy są winni za sytuację, która powstała po 90 roku. Winni tej degradacji narodu. Oni będą przyjęci na Wawelu przez Ojca Świętego. Jak można to zrozumieć? Ja jestem katolikiem. Moja religia zmusza mnie do mówienia prawdy. Nie do ukrywania. Dlatego się publicznie pytam. Jak można zrozumieć to? Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo. Panie Wacławie, pozdrawiamy i jeszcze pan doktor chciałby skomentować tę wypowiedź.
Tak. Otóż trzeba i można się zgodzić z tym, co pan powiedział. Oprócz otwartych serc potrzebne są otwarte głowy. Rzeczywiście tak. I na czym to w obecnej sytuacji mogłoby polegać? Po prostu na przeciwstawieniu się złu. Ale jest kilka, może nie tyle etapów, bo pewne rzeczy robi się jednocześnie, co kilka, powiedziałbym, potrzeb. Pierwszą potrzebą jest uświadomienie ludzi. Pokazanie tego, co się dzieje, dlaczego się dzieje. Drugą jest wskazanie ludzi złych. Nie wiem, czy do pana dotarły informacje, do wielu naszych tu rodaków w kraju nawet nie, że istnieje w kraju wiele ośrodków, które prowadzą rejestrację. Otóż rejestrację źle sprzedawanych, czyli w cudzysłowie prywatyzowanych zakładów, zbierają dokumenty po to, że w stosownej chwili będzie można te dokumenty wykorzystać i odebrać te rozdane majątki. Dalej, istnieje wiele, przepraszam, to robią fachowcy, ci, którzy się znają na prawie, znają się na aktach sprzedaży kupnej, znają się na wartości majątku niszczonego. Dalej, wiele organizacji czy grup prowadzi listę ludzi, którzy działają przeciwko Polakom. Te listy są różnie przedstawione. Szkoda, że nie mam tutaj takiego schematu, mógłbym pokazać i przeczytać. zapisuje się złe czyny po to, żeby tych ludzi w przyszłości rozliczyć lub zneutralizować wtedy, kiedy przyjdzie ku temu odpowiedni moment. I to jest, no do tego dochodzi, że nawet w Warszawie lokalne pisemka, nie wiem nawet przez kogo wydawane, podają zdjęcia ludzi i pod spodem opis, dlaczego on jest na czarnej liście, ten ktoś. Co on złego zrobił jako radny, gdzie popełnił, czy błąd, czy nadużycie. I to jest tak jakby pierwsza jaskółka. Mówił pan o planach zniewolenia narodu polskiego. Na ten temat próbujemy coś pisać. No ja na przykład ostatnio napisałem takie broszurki, Generalny Plan Wschód, Plan Zagłady Słowian, Judeopolonia, tu chodzi o Judeopolonię z okresu I wojny światowej, deportacje XX wieku, Holokaust, oczywiście Holokaust widziany oczyma faktów pewnych, utajnianych do tej pory i parę jeszcze innych rzeczy. W tej chwili wyjdzie za kilka dosłownie dni, dość już w formie prawie książki, pokazana zostanie anatomia zniewolenia Polski od roku 1918 do roku 1945. Jak to się wszystko układało, na jakich zasadach i konkretnie, które partie miały w programach walkę z państwem polskim, na czym to polegało, jak to przebiegało, jakie były tego skutki. Wie pan, bo my próbujemy tutaj określić złych ludzi. I czasami ci ludzie atakują nas na wyrost. My niedawno kilku historyków zajmujących się tymi sprawami, takimi jak profesor Jerzy Robert Nowak, pan doktor Ratajczak, czy pan Brochocki, no i moje nazwisko się znalazło, określone zostały jako wariaci na swobodzie. I żądania, żeby prokurator się tymi ludźmi zajął. I jak przebiegają takie żądania? W marcu aresztowała policja broszurkę Judeopolonia, bo się zgłosił ktoś, kto na podstawie przepisów prawa zmusił policję do aresztowania. Oczywiście postawę policji pochwalały jej władze, ale okazało się, że prokuratura odrzuciła jako rzecz bezsensowną atakowanie broszury, w której nie było żadnej nienawiści ani innych, no, jakichś pomówień przeciwko drugiemu narodowi. Proszę pana, dodam jeszcze, po niektórych księgarniach chodzą takie jakby bojówki, sprawdzają, co księgarz ma, co wystawia, a czego nie. I odpowiednio sugerują, że jak będzie wystawiał te narodowe, to może go spotkać krzywda. Są pewne gremia, które uradzają, że trzeba się wziąć za piszących prawdę. Ale oni już są w tej chwili słabi. Oni mogą po kątach gdzieś gadać, na wystąpienia jawne oni już nie mają siły. I to właśnie, te pewne działania, ja tu dałem przykłady niektórych działań, zawiązują się w Polsce komitety. No dla przykładu, jest Komitet Budowy Pomnika Obozu Koncentracyjnego Warszawa. Zanim wyszła książka pani Marii Sędzi-Czcińskiej, próbowano utrącić całą sprawę. Kiedy w zeszłym roku Sejm podjął uchwałę uczczenia pamięci tego obozu, natychmiast Instytut Pamięci Narodowej, w cudzysłowie go wymawiam, fałszywe informacje wprowadził do internetu. Te fałszywe informacje znów były tematem interpelacji poselskiej następnej, z żądaniem wprowadzenia prawdziwych, opartych na dokumentach. My tutaj próbujemy toczyć walkę o przywrócenie polskości. I jest może sytuacja, która troszeczkę jakby przypominała sytuację sprzed I wojny światowej. Wydaje się, że naród jest ospały, niektóre tylko grupki czy jednostki działają, ale w tym narodzie zbiera się pewna suma świadomości, zbiera się pewien potencjał. I tak jak komuniści z przerażeniem nasi tutaj wewnętrznie w 18 roku powiedzieli, że Polska wybuchła, byli zaskoczeni tym, tak samo i ci nasi wrogowie obecni będą zaskoczeniem, kiedy przyjdzie właściwy czas.
Dziękuję bardzo. Kolejny telefon, dziękujemy za tę wypowiedź, ten komentarz. Prosimy bardzo, Radio Maryja, słuchamy.
Nie bo panu Jezus Chrystus Maryja, ale zawsze dziewica Mieczysław z Rhode Island.
To Radio Zawsze, witamy panie Mieczysławie, proszę bardzo.
Tak, ja bardzo dziękuję z całego serca za te opowiadanie, za te dokumenty, które profesor Szcześniak przedstawia, dlatego że brat mój był w batalionie szturmowym Nałęcz, zastępca dowódcy, który był Kaniowski, a on się nazywał Leopold Kiersznowski. I wszystko to, co profesor Szcześniak mówi, to jest prawda. Tylko jest nie wiadomo, jak to naszą młodzież od tego wsiaka odciągnąć. Oczywiście te namioty biało-żółte bardzo dużo zrobią, bo jednakże ja nie wierzę, żeby już tak była ta nasza młodzież w takiej ilości zepsuta. Dlatego jeszcze raz dziękuję profesorowi Szcześniakowi za to opracowanie i niech mu Bozia da zdrowie i jak najdłużej żyje, żeby jeszcze więcej tych dokumentów wyciągnął. Dlatego, że za te wszystkie sprawy, co profesor Szcześniak porusza, to były znane za naszych młodych lat. Ale nie było żadnych dokumentów i powiedzieć nic nie było można. A oprócz tego na samym Zachodzie to było tyle już nasłanych agentów przed jeszcze powstaniem warszawskim. Stale oni mieli na pulsie tych swoich agentów, których po polsku ośmieszali to całą, prawda, Armię Krajową, opowiadali niesamowite na ten temat historyjki, no i opluwali ich później. I tak mój brat, który jest młodszy był ode mnie, 4 lata szumar, leży na Powązkach, który tutaj military z podwójnym krzyżem walecznym i inne te oznaczenia. I przeżył Niemców, i nawet tych ruskich przeżył, ale Polaków nie przeżył. Przez 11 lat ta służba bezpieczeństwa, tak zwana dla obywateli, jego prześladowała, stale miał różnego rodzaju przesłuchania, ale nie mogli mu nic udowodnić, ale moralnie się nie załamał, ale fizycznie go wykończyli. I to jest właśnie ta sprawa, że profesorowi za wszystko bardzo dziękuję. A nie znałem takiego Jastrzębia z 27 Dywizji, który też to wszystko mówił, co profesor udowadniał. Są ludzie, którzy nie chcą tego, prawda, widzieć, ale to nie jest źle, to jest źle. Ja nie wiem, na co oni kombinują, co oni myślą. Oni nie myślą, przecież oni ciągle myślą, że im ktoś da za darmo. Za te, ci się siedzi, ci się leży, to się te 3000 należy. Nam się nic nie należy. Nam musimy mieć pracę i być dumni, że jesteśmy narodem takim, a nie innym. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
Serdecznie Bóg zapłać za ciepłe słowa. I tu chciałbym poruszyć jedną rzecz. Padło nazwisko pana Owsiaka i jego orkiestry świątecznej. Tak, to jest robione od święta z wielkim hukiem, wielka akcja propagandowa. Nikt natomiast nie mówi o 196 instytucjach Kościoła w Polsce, które zajmują się taką samą działalnością jak pan Owsiak. Dzień w dzień przez 365 dni w roku. Powtarzam, 196 kościelnych instytucji, które prowadzą taką działalność, no oczywiście niewielką orkiestrę, tylko działalność charytatywną, konkretną, przez 365 dni w roku. Ale pan Owsiak to pewnego rodzaju dywersant globalistów nowego wieku. Pan Owsiak wypłynął wiele lat temu jako ktoś, kto w telewizji występował i zwracał się do młodzieży. Rób ta, co chce ta. Nie istnieje prawo, nie istnieją pewne obowiązki, które powinien młody człowiek wypełniać. Nie istnieją zasady, tylko rób ta, co chce ta. Rozwalaj ta to wszystko w prawo i lewo, bo wymata prawo do tego. Destrukcyjna, zwykła działalność. To było w ramach pedagogiki nowego wieku, tego New Age, raczej antypedagogiki. Ale już głupota antypedagogiki powoli wygasła. Byli w Polsce profesorowie pedagogiki, którzy dostali swoje tytuły za osiągnięcia określone, a potem przestawiali się na antypedagogikę i zaprzeczali temu, co robili. Tylko, że jak mówię, zdrowy rozsądek już zwyciężył, już efekty tego widać. Proszę pana, mówimy o poległych w powstaniu. Tak, właśnie odzywają się Polacy, których krewni walczyli, których krewni ginęli. No ja się mogę tutaj w pewnym sensie pochwalić, że moich najbliższych 6 walczyło, 3 zginęło, 1 ranny był. Także mówienie o powstaniu ma dla mnie pewien specyficzny wydźwięk. I właśnie musimy zachować pamięć o nich. Musimy zadbać o miejsca, gdzie ich mordowano, gdzie ginęli w chwale. I między innymi dlatego powstał komitet, o którym mówiłem, Komitet Budowy Pomnika Ofiar Obozu Koncentracyjnego Warszawa. Jest już uchwała Sejmu, jest już powołany komitet zatwierdzony przez sąd. Wyszła pierwsza książka, która jest zbiorem dokumentów, będzie poszerzona niedługo, pani sędzi Marii Cińskiej, wydawnictwo polskie, wydawnictwo encyklopedyczne. I książka, do której zostanie włączonych szereg nowych dokumentów, bo ciągle się odkrywa nowe. Okazuje się, że to, co zbierano, niszczono, sprzedawano do Kanady i do Izraela, to jeszcze nie wszystko, że są jeszcze inne dokumenty. Zachowajmy pamięć o naszych wielkich zmarłych, róbmy wszystko, żeby uczcić ich. Dziękuję bardzo.
Tak, może teraz jeszcze chwila przerwy muzycznej i pieśń Warszawskie Dzieci, a potem już odbierzemy kolejny telefon.
Thank you.
Chociaż ten teren o zasięg naszych rozmów dotyka całej właściwie historii powojennej Polski. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, radio Maria, słuchamy.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pochodzimy z Stanów Zjednoczonych, Elizabeth New Jersey. Panie doktorze, serdecznie panu dziękując. Ja chciałbym, żeby pan się ustosunkował do dwóch cech, które zostały zupełnie jakby pominięte. Zresztą nie jestem sympatykiem Jana Jezierańskiego, ale między innymi on je formułował. Między innymi, po pierwsze, Powstanie Warszawskie ostatecznie przekonało Stalina do nietworzenia 17 Republiki wbrew Wandzie Wasilewskiej et consortes, ale do przynajmniej jakiegoś kadłubowego państwa polskiego. I druga sprawa, że powstrzymało na kilka miesięcy marsz w kierunku Berlina, co spowodowało takie, a nie inne usytuowanie granic i w innym przypadku Stalin zająłby całe Niemcy, a w przyszłości także kontynent europejski. To tyle, a jest ustosunkowując się do pańskich uwag co do Unii Europejskiej, ja chciałbym zwrócić uwagę na książkę, znakomitą książkę kandydata do prezydentury w 2000 roku USA, Pata Buchanana, który napisał książkę Śmierć Zachodu i tam dodaje jeszcze argumenty do tych, które już zostały poruszone przez wielu ludzi i uważam, że będzie poważnym błędem środowiska narodowościowego, niepodległościowego, jeżeli go nie zaprosi do Polski przed referendum. To tylko tyle, szczęść Boże. Słucham komentarza.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo panu. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo. Powstanie warszawskie, a zamiary Stalina. On jest w tym chyba prawda, co pan powiedział, że opór Armii Krajowej, siła polskiego oporu, ocena tej Armii Krajowej przez dowództwo alianckie, ja może potem przeczytam jeszcze tą ocenę, spowodowało, że Stalin zrezygnował z tworzenia 17 Republiki. I to jest teza coraz częściej powtarzana przez historyków. Dlaczego? Po prostu doszedł do wniosku, że gdyby w tym momencie tą 17 Republikę zrobił, musiałby i inne republiki robić te kraje demoludy. Mogłoby dojść do jakiegoś wielkiego wybuchu. Podobno Wanda Wasilewska, dowiedziawszy się o tym, że Stalin zrezygnował z tworzenia tej 17 Republiki, udała się do niego z żalem wielkim, na co miał rzekomo odpowiedzieć: jeszcze nie czas, Wandeczko, jeszcze nie czas. Na czym by różnica polegała, gdyby rzeczywiście tak było? Po prostu na tym, żeby parę milionów Polaków na Sybir pojechało. Nasze KC się zastanawiało w pierwszych latach, co tu robić, gdzie wysyłać niepokornych, bo nie mamy Syberii. Ale o tych właśnie, kto tak się zastanawiał, to my piszemy teraz nowe rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o to powstrzymanie marszu na Berlin. Po prostu jeśli był powstrzymany marsz, to powstrzymali go sobie sami Sowieci. Bo gdyby poszli za ciosem w 1945 roku i z tych przyczółków rozpoczęli inwazję, Niemcy nie byliby w stanie umocnić się. Niemcy nie byliby w stanie przeciwstawić im odpowiedniej siły. Tak jak mówiliśmy przy tej operacji Bagration, już nie tylko 1:2 był stosunek na korzyść Sowietów, ale w sprzęcie 1:3 był czołgów na korzyść Sowietów i 1:8 w lotnictwie było. Czyli tu Berlin prawdopodobnie właśnie w związku z tym moglibyśmy ocenić. Tak jak mówiliśmy, też nie była to wojna domowa, tylko było to walka ze zniewalaniem Polski ze strony. Wracając teraz do... podał pan ciekawą pozycję, której no nie znamy chyba tutaj jeszcze. Śmierć Zachodu, chyba Pata Buchanana, tak? i przynajmniej usłyszałem, trzeba będzie się o nią postarać. Jest coś takiego, co widać, że się ta kultura zaczyna rozkładać. I co tu, mówiąc już generalnie, co jest, może być przeciwwagą dla tej kultury, tej cywilizacji rozpadającej się w jakiś sposób? Powrót do wartości chrześcijańskich. W całym tego słowa znaczeniu. Żeby białe było białe, żeby czarne było czarne. Żeby były pewne wytyczne i wskazówki postępowania. Odejść od tego, co próbują zrobić, od relatywizmu moralnego i od relatywizmu opartego na teorii Einsteina, że nie ma prawdy, wszystko jest względne. Może to być w fizyce. Kiedy w biologii był Darwin i przeniesiono go żywcem do nauk społecznych, zrobił się z tego hitleryzm. Kiedy w teorię Einsteina względności się próbuje przenieść, można zrobić rzecz o wiele gorszą niż teorię Darwina do nauki społecznej. Ale już i w tym jest pewna nadzieja, ponieważ uczeni brytyjscy obalili teorię Einsteina, ale u nas ani słowa w prasie nigdzie się o tym nie wyczyta. Mówiło to Radio Londyn. I opisywało po kilkudziesięciu latach badań. Zresztą, jak wiadomo, Einstein nie dostał za to Nagrody Nobla, za tą swoją teorię, a dostał Nagrodę Nobla wiele lat później za odkrycie jakichś promieni, które nie istnieją. To jest paradoks, ale to rzecz święta, z tego się nie wolno śmiać, bo Einstein jest ferowany przez pewne określone koła. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy i bierzemy jeszcze kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo, szczerze Boże. Tak, jest pan antenie. Skąd telefon i kto się dozwonił?
Nie, ja się dzwonię z Łodzi. Ja chciałem wrócić do powstania 63 roku, bo tutaj też była wzmianka. Ja uważam, że jakby nie to powstanie, to w ogóle nie byłoby tego ducha patriotycznego w sercu Józefa Piłsudskiego. On widział powstańców 63 roku z Matką Boską na szyi i on bardzo tym widokiem był przejęty i właściwie cała jego inspiracja tutaj w walce z bolszewikami w 20 roku i w odzyskaniu niepodległości to właśnie był 63 rok. A ktoś by mógł powiedzieć, że to powstanie nieudane, że ofiary nigdy nie idą na marne. To samo jest z powstaniem warszawskim. Przecież oni mieli świadomość, kto idzie ze schodu. Tam przed Stalin z doradcami, którzy mieli tutaj, a to byli Żydzi z zasady, którzy mieli tutaj rządzić i mieli robić czystkę i oni o tym doskonale zdawali sobie sprawę. Oni mieli jeszcze doświadczenia z 20 roku. To był naród patriotyczny, mądry, wykształcony i oni wiedzieli, co im grozi. Zresztą oni się nie pomylili, bo sytuacja po wojnie pokazała, co było. Nawet ja tutaj teraz czytam taką książkę o niej, pani Torańskiej, to nawet stalinowcy byli niektórzy przerażeni tym, co się działo właściwie z tymi Jakowcami po wojnie. Także uważam, że to powstanie, jeżeli ktoś mówi, że w literaturze polskojęzycznej, w mediach polskojęzycznych, to może mogą sobie mówić, co chcą, ale my powinniśmy znać autentyczną historię. I to powstanie nie poszło na marne, i to ofiary nie poszły na marne. Zresztą ta audycja dzisiaj o tym świadczy. I my Polacy nie możemy nigdy tak mówić, że ofiary, nawet tutaj życia złożone na ołtarzu, idą na marne. To jest całkowita nieprawda. I uważam, że na pewno będzie dobrze dzięki takim ludziom jak pan doktor. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo panu Maszu. Pozdrawiam gorąco.
Dzięki za ciepłe słowa. Powstanie 1863 roku. To samo powstanie 1830 roku i inne. Ja próbowałem zrobić takie zestawienie tych powstań. I to znaczy jedno i drugie powstanie pod względem technicznym oraz plusy i minusy zarówno powstania styczniowego, jak i listopadowego. No trudno mi tu przedstawić tak z głowy, bo to jest zestawienie duże wszystkich strat i wszystkich zysków. Ale w jednym miejscu tutaj ma pan świętą rację. To nie idzie na marne. Bez powstań narodowych nie byłoby Polski w 18 roku. Powstanie warszawskie które początkowo było tylko straszną klęską, powoli staje się czynnikiem, który zaczyna wpływać na świadomość Polaków. Coraz bardziej, coraz szerzej. W tym roku, 1 sierpnia, ja zauważyłem w mieście o wiele więcej biało-czerwonych flag niż było to rok temu. Rok temu właściwie nie było prawie wcale widać tego. Teraz na prywatnych domach odżywa zwyczaj wywieszania biało-czerwonej flagi w święta narodowe. I zachęcam serdecznie radiosłuchaczy, żeby to robili. Koszt flagi to jest 18 zł. No kij od stopki nawet i zaznaczmy, że jesteśmy Polakami. Zaznaczmy, że pamiętamy o naszych bliźnich, o naszych bliskich, o tych, którzy walczyli za nas. To jest bardzo, bardzo istotna rzecz. I być może, że nadarzy nam się kiedyś okazja, żeby porozmawiać o powstaniach narodowych i przeanalizować ich zalety i ich wady, czyli straty pewne. Ale bez powstań nie byłoby Polski. Nie wierzmy w to, że ludzie, którzy unikają walki, którzy się od tej walki uchylają, że mogą cokolwiek dobrego stworzyć.
Tam też był ten element słowa, że Józef Piłsudski, tutaj pan...
A tak, tak, tak. Właśnie pan powiedział o Piłsudskim, że nie byłoby Piłsudskiego. Tak, sam Piłsudski napisał też taką książeczkę Powstanie 1863, no jest taką broszurkę, ale on był pod wpływem tego powstania. I nie na darmo mamy nowelę Gloria Victis, chwała zwyciężonym. Nie vae victis, jak w starożytnym Rzymie, biada zwyciężonym, tylko gloria victis. Jesteśmy narodem, który doznał wielu klęsk, ale jednocześnie w sposób nieprawdopodobny potrafimy każdą naszą klęskę obrócić na rzecz pożyteczną. Zżymają się nasi wrogowie, krytykują nas za to, wyśmiewają często, ale to jest nasza wielka siła. I pamiętajmy, że bądźmy wierni tym wartościom, a będziemy prawdziwymi ludźmi.
Zresztą jak teraz możemy czytać kroniki, czy z tamtych lat zaborów, to ten zwyczaj czytania tam, gdzie można było, oczywiście po domach tych szlacheckich, ale nie tylko, też mieszczańskich, właśnie tej lektury dla pokrzepienia serc, właśnie to, co tego ducha narodu budziło, czy nawet tak jakoś podgrzewało, czy mówiło, żeby warto wiedzę o Polsce, o historii zdobywać, prawda? Więc jeśli był taki program, to że powieści Sienkiewicza były pisane w odcinkach, że każdy odcinek jakby kończył się takim zaczepieniem, nie? Co będzie dalej, co będzie dalej. I to wszystko było no, takim specjalnym właśnie chęcią upowszechnienia tej wiedzy i świadomości.
Tak, no właśnie Sienkiewicza pan tu wymienił. Cudowny, wspaniały człowiek. Już nie tylko jako pisarz, jako budziciel, odnowiciel ducha narodu, ale nawet jako polityk. Przecież to, co on robił z Bismarckiem, przeciwko Bismarckowi skierował opinię całego świata przez swoje ankiety, to jest rzecz niespotykana dzisiaj nawet. Ale to jest osobny temat, Sienkiewicz, to już jest coś wielkiego takiego, że...
Tak, to jest temat na osobną audycję, myślę, że będzie okazja jeszcze, jak nam czas pozwoli. Drodzy radiosłuchacze, zbliża się godzina pierwsza, ja przypomnę, że gościłem w studiu Radia pana doktora Andrzeja Liszka Szcześniaka. Mówimy na temat powstania warszawskiego i przyjmujemy wiele ciekawych tutaj telefonów. Cieszymy się ogromnie. Ja teraz powitam serdecznie naszych słuchaczy w Chicago i na Florydzie, powiem o tej porze, panie doktorze, właśnie nasi słuchacze słuchają nas drogą naziemną poprzez odbiorniki stacjonarne, więc gorąco was witamy. Witam się z państwem ojciec Janusz i jest obecny pan doktor, i będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Jako powitanie i dalszy taki ciąg naszych rozmów, niech my teraz wysłuchajmy marszu Mokotowa i potem już kolejne telefony i korzystamy z obecności naszego gościa.